O ta miłość Twoja, Panie. Przepiękne. Jak możemy zastanawiać się nad Bożą miłością. Miłość niepojęta, niezrozumiała, nie do ogarnięcia. Ta jest niebem w życiu mi. Choć żyjąc na tej ziemi możemy przeżywać niekiedy różne trudne chwile, bracia, siostry, zagłębiając się i odpoczywając w Bożej miłości, duchowo możemy czuć się jak w niebie, w Bożej miłości. Wiecie, i ja dzisiaj chcę mówić na temat miłości. Chcę mówić to, co jest głęboko w moim sercu. Jakoś tak Bóg na nowo odżył pewien temat w moim sercu. Czytam Biblię jakby po kolei i tak stanąłem przed objawieniem świętego Jana i tak myślę, no te listy do 7 zborów no były nawet u nas tutaj niedawno przerabiane w czwartki. Znam prawie na pamięć, ale zacząłem czytać i coś bardzo mocno, pewne zdanie dotknęło mojego serca, pewien temat i z tym chciałbym się z wami podzielić dzisiaj. Ja nie wiem, do kogo dzisiaj będzie moje kazanie za was. Może wy wszyscy o tym wiecie, może to znacie, że jesteście zupełnie dalej duchowo niż ja, ale na pewno ono jest do mnie. A ponieważ miałem się dzisiaj czymś podzielić, więc muszę się podzielić tym, co ja przeżywam. A myślę, że jeśli to już jest dla was znane, może to być dla was dzisiaj przypomnieniem. Dlatego, kochani, już myślę, że w tej chwili domyślacie się, który list do 7 zborów mogę czytać. I oczywiście pierwszy list, czyli list do Efezjan. A więc otwórzmy Apokalipsę, czyli objawienie świętego Jana, rozdział 2. Ja będę chciał, żebyście po prostu ten list ciągle mieli przed sobą. Wiecie, że z powodu moich oczu trochę trudno mi się czyta, dlatego tu stąd, stojąc tutaj, czytam mało, czytam właściwie te wersety, te najważniejsze, resztę cytuję, ale wiem, że znacie Boże Słowo, dlatego nie będzie to jakimś problemem dla was. Apokalipsa świętego Jana, 2:4-6 werset. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Zbór w Efezie. Zbór w Efezie założony został przez apostoła Pawła w czasie jego trzeciej podróży misyjnej. Ponad 3 lata przebywał w tym mieście, gdzieś około 52 roku naszej ery. Na wskutek jego pracy, później jego współpracowników, powstał zbór w Efezie. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 18-20 rozdział. I do tego właśnie także zboru jest adresowana druga księga Nowego Testamentu, jakim jest list apostoła Pawła do Efezjan, który gdzieś koło 64-65 roku apostoł pisał do tego zboru z więzienia w Rzymie. Natomiast tutaj czytamy list do tego właśnie zboru, dyktowany przez samego Króla Królów, Pana Panów, Zbawcę Jezusa Chrystusa, apostołowi Janowi na wyspie Patmos. Jest to około 40 lat później, około 105 roku. I list wspaniały, bardzo ciekawy. I najpierw Jezus, pisząc do tego zboru, wymienia jego zalety. Wiecie, kiedy zastanowimy się nad zaletami, jakie wymienił tutaj Pan Jezus, to wiecie, jak one są niesamowicie ważne. Znam Twoje uczynki, czyli znam Twoje postępowanie. Znam to, co robisz. I teraz mówi tak. Znam Twój trud. Trud. Trudzisz się, pracujesz. Kiedy byśmy popatrzyli w Słowo Boże, w listy apostoła Pawła, jak wiele mówi on o trudzie. O trudzie, który on sam ponosił. Tak wiele w listach pisze, że ponosi trud, ponosi mozoł. Pisze do pewnych zborów, żeby postępowali zgodnie z tym, co pisał, żeby zważali na słowo, po to, aby trud, który on poniósł dla tego zboru, nie okazał się daremny. A więc trud, na pewno tu jest, Jezus mówi o tym trudzie, który ten zbór w Efezie ponosił dla niego, w pracy dla niego, a nie o jakimś innym trudzie, był jak najbardziej pozytywną, pożądaną rzeczą, bo na pewno wolą Bożą było to, aby pracować dla Niego, aby wykonywać pracę, działać na Jego niwie, na Jego królestwie. Następnie dwukrotnie wymienia wytrwałość. Wytrwałość. Kiedy, bracia, siostry, zastanowimy się nad tym, jak niezwykle ważna jest wytrwałość. Sam Pan Jezus powiedział, kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. W innej Ewangelii mówi, przez wytrwałość zyskacie swoją duszę. Autor listu do Hebrajczyków mówi, wytrwałości wam potrzeba. Wytrwałości, aby, kiedy wypełnicie wolę Bożą, otrzymaliście to, co obiecał. A więc jak najbardziej pożądana przez Boga cecha wytrwałość. Dwukrotnie tutaj Jezus podkreśla tą cechę, że oni byli wytrwali. Mówi także Jezus, że cierpiałeś dla imienia mego i nie ustałeś. Cierpienia dla Chrystusa, prześladowania dla Chrystusa. Nie znosiłem jeszcze prześladowań dla Chrystusa. To, że ktoś może mnie za coś wyśmiał, jeśli mówimy o Chrystusie, to nie możemy uważać za prześladowania. Oni byli prześladowani. Pan Jezus, kończąc błogosławieństwa w kazaniu na górze, błogosławieństwu dla prześladowanych poświęcił najwięcej czasu. Mówiąc właśnie, że błogosławieni jesteście, gdy was będą prześladować, gdy wam będą złorzeczyć, gdy kłamliwie o was będą wszelkie zło mówić. Ponieważ co? Ponieważ wasze jest wtedy Królestwo Niebios. Czyli jakby tutaj naturalną nagrodą czy następstwem tego, że ktoś znosi prześladowanie, jest to, że Bóg ma dla niego Królestwo Boże. I dalej to mówi, zapłata wasza jest obfita w niebie, prawda? Czyli oczekujecie na koronę. A więc jak najbardziej pożądana cecha cierpieć prześladowania dla Chrystusa i nie ustać, tak jak właśnie uczynił to ten zbór. Czyli jakże niezwykle ważna cecha. I tutaj następna taka bardzo ważna cecha, którą miał ten zbór, to była nienawiść do grzechu. Nie możesz cierpieć złych. Czyli nie możesz cierpieć grzechu, tego, kto popełnia grzech. Byli wśród ciebie ludzie, którzy kłamali. Doświadczyłeś ich, że są kłamcami. Stwierdziłeś, że są kłamcami. Prawda? Czyli nienawidzisz kłamstwa, Pan Jezus mówi do tego zboru. Nienawidzisz kłamców. I następnie mówi, nienawidzisz uczynków Nikolaitów. Nikolaici to była taka grupa osób, która twierdziła, że wystarczy się nawrócić, oddać życie Jezusowi i już nic więcej nie potrzeba, można żyć jak tylko się chce. I Jezus nienawidził takiego postępowania, takich czynów i mówi do tego zboru, ty ich także nienawidzisz, bo to jest grzeszne postępowanie. A więc patrząc tak, wiecie, na ten zbór, na to, co oni prezentowali, to ja patrząc na swoje życie myślę, Boże, no, jak wiele mi brakuje. Jak wiele mógłbym się nauczyć od tego zboru. Wytrwałości, trudu dla Ciebie, tego, żeby móc przeciwstawić się grzechowi, żeby być gotowym na to, żeby cierpieć dla Twojego imienia. Ale Pan Jezus wymienia na końcu jedną, jeden jedyny zarzut. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Nie możemy powiedzieć o tym zborze, że ten zbór nie miał miłości, bo ten zbór miał miłość. Oni po prostu nie kochali Jezusa tak, jak kochali Go wcześniej, jak kochali Go na początku. I to był zarzut Jezusa. Mam ci za złe. Wiecie, my znamy już, jakie jest następne słowa, ponieważ znamy Biblię. Wiemy, jak Pan Jezus ustosunkował się do tego porównania wad i zalet, ale gdybyśmy tak nie myśleli o tym, ale pomyśleli o tym w ten sposób, tyle zalet, a jedna wada, no co przeważa? Co przeważa w tym zborze, prawda? Czyż ta jedna wada, oni mieli miłość, tylko nie mieli tej jakby tej pierwszej miłości, tej której mieli na początku. Czy to aż tak było ważne dla Jezusa, że te wszystkie zalety, o których tutaj Jezus mówi, nie mogły przewyższyć tego jednego niedostatku, jaka była ta już taka może bardziej mniejsza miłość, że tak wyrażę się tutaj. Ale widzimy, że jednak nie. Bo Pan Jezus ma do tego zboru tylko i wyłącznie jedno wyjście. Upamiętaj się. Pokutuj. Upamiętaj się. To nieważne. Te wszystkie zalety, to wszystko, o czym pisałem dotychczas, jakby traci znaczenie w porównaniu z tym jednym zarzutem. I ten jeden zarzut, brak tej pierwszej miłości, którą mieliście na początku, powoduje, że macie tylko jedno wyjście, mówi Pan Jezus do tego zboru. Jedno wyjście. Upamiętać się. Bo jeżeli nie, wiecie, tu jest taka wyjątkowa groźba dla tego listu, do tego zboru w tym liście. Jeżeli nie, przyjdę do ciebie. Pan Jezus był obecny w tym zborze. On przechadzał się wśród tych 7 złotych świeczników. I przez Ducha swojego Świętego był przecież w tym zborze, był Panem tego zboru. Ale mówi, przyjdę do ciebie. Wiecie, to przyjście do tego zboru to byłoby zupełnie inne przyjście. On tam był obecny jako ten, który błogosławił, który wzmacniał ten zbór, ale mówi, przyjdę jako sędzia i ruszę twój świecznik. Wstrząsnę tym zborem. Co się może stać po tym wstrząśnięciu? Tego nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że dzisiaj w miejscu, gdzie był ten zbór, są już tylko ruiny. Tomek tam był i widział to wszystko, prawda, jak to dzisiaj jest. Czy to było wypełnienie tej właśnie zapowiedzi? Może tak. Ale patrzcie na to. Pan Jezus powiedział, ta jedna rzecz, brak pierwszej miłości, może spowodować to, że ja wolę nawet, żeby ten zbór zniknął, niż miałby istnieć bez pierwszej miłości. Wiecie, i to nam daje pewien obraz, jak ważna jest dla Boga miłość. Tu jest użyte takie stwierdzenie pierwsza miłość. Sprawdzałem to w innych tłumaczeniach. Wszędzie się to właśnie zgadzało, bo jest użyte to słowo pierwsza miłość. Wiecie, co to znaczy pierwsza miłość? No bo teraz całe to słowo, które jest tutaj, musimy przenieść do własnego swojego życia, prawda? To był list Jezusa do Efezjan, ale po to on jest umieszczony w Biblii, abyśmy my sprawdzili teraz swoje życie. Więc co do nas się odnosi pierwsza miłość? Czy to jest ta miłość zaraz po nawróceniu? Jak myślicie? Myślę, że dla wielu tak. Choć musimy temu się tutaj lepiej przyjrzeć, bracia, siostry, bo ja patrząc na swoje życie, muszę wam powiedzieć tak. Wychowałem się w rodzinie wierzącej. Babcia, która żyła, była wierząca, nowonarodzona. Mama, rodzice i właściwie wszyscy w rodzinie byli wierzący. W zborze służyli Bogu. Ja w tej atmosferze wyrastałem, wiecie, atmosferze czytania Biblii, atmosferze wspólnych modlitw i jako dziecko znałem tą modlitwę i sam ją powtarzałem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że za mnie umarłeś na krzyżu Golgoty i przebacz mi wszystkie moje grzechy. To była taka modlitwa, którą jako dziecko powtarzałem i to jakby taka świadomość była we mnie jako dziecko, że, no, że Jezus przebacza moje grzechy, że Jezus za mnie zmarł. I to było takie zupełnie normalne wszystko. I mając chyba 7 lat, ojciec opowiadał mi, nam właściwie, dwójka nas wtedy była, swoje nawrócenie. Opowiadał, nawrócił się, jak miał chyba 16 czy 17 lat i opowiadał o tej wielkiej radości, kiedy to brzemię grzechu, którym był obciążony, spadło z niego, że szedł i wydawało mu się, że nie idzie po ziemi, tylko że jakby w powietrzu z tej radości, którą Bóg mu dał. Widzicie, ja jako dziecko tak pomyślałem, to czemu ja bym się nie miał tak radować, jak on się cieszył, skoro tak to jest, więc wtedy to była wieczór, pomodliłem się, żeby Jezus przebaczył mi wszystkie moje grzechy, wszedł do mojego serca. Wiecie, jakoś nie czułem żadnej radości. Nic lżej mi nie było. Nie widziałem wtedy tej różnicy, że mój ojciec był obciążony grzechem, które jakby w życiu jego nastąpiły. A ja jako małe dziecko nie miałem tego poczucia grzechu. Pamiętam raz na szkółce wujek się zapytał dzieci, bo chciał mówić o kłamstwie. Zapytał dzieci, czy któreś dziecko nigdy nie skłamało. Ja się zgłosiłem od razu. Zepsułem mu szkółkę wprawdzie, ale byłem taki świadomy, że ja nie kłamałem. No i wujek był bardzo zdziwiony, poszedł do moich rodziców i zapytał ich, czy to jest możliwe. Rodzice analizowali i powiedzieli, że no nie wiedzą nic takiego, żebym kiedykolwiek skłamał. Także nie miałem tego poczucia grzechu. I wiecie, ta miłość w tym wieku tych 7 lat no była taka dziecięca, taka inna, prawda? I dzisiaj, kiedy ja czytam to słowo, pierwsza miłość, prawda? To ja nie mogę tego odnosić do, nie mogę powiedzieć dzisiaj, że nie kochałem Pana Jezusa, ale to była ta miłość dziecięca taka. I jakby nie mogę odnosić tego jako wzór do tamtych czasów, kiedy miałem 7 lat. Wiecie, ja dużo słucham kazań, bardzo takie ciekawe kazanie słuchałem ostatnio, kiedy pewien znany kaznodzieja, którego bardzo lubię słuchać, powiedział, że też wyrósł w rodzinie wierzącej i mówi, no było kazanie, wzruszył się, wyszedł do przodu, nawrócił się i potem wychodzi z tego zboru i sobie myśli, co ja to zrobiłem? Co teraz? Tak mógłbym sobie żyć po swojemu, a tak będę musiał służyć Bogu. Ale ta miłość w nim później wzrastała i dzisiaj naprawdę służy Bogu. Dlatego musimy rozumieć to słowo pierwsza, że niekoniecznie musimy porównywać je do swojej pierwszej miłości. Ten list był pisany do zboru w Efezie. I kiedy czytamy list do Efezjan, który pisze apostoł Paweł, to tam przebija ta miłość, prawda? Bo apostoł Paweł najpierw mówi, odkąd usłyszałem o miłości waszej do wszystkich świętych, teraz nie przestaję dziękować za was, prawda? Czyli aż do Rzymu, aż do więzienia dotarła wiadomość o miłości, którą dla wszystkich świętych żywili właśnie Efezjanie. I potem w 3 rozdziale mam taką wspaniałą jego modlitwę za nimi, gdzie mówi do nich, wy będąc wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Czyli macie pewien status, jesteście już wkorzenieni i jesteście już ugruntowani w miłości. Ale teraz jest dla was kolejny czas, abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest głębokość, wysokość, szerokość, długość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. A więc pierwsza miłość, tu chodzi o tą żarliwą, gorącą, szczerą, wielką miłość, ale przede wszystkim o miłość, która rośnie. O miłość, która wzrasta. Nie miłość, która jest pewnym statusem kocham i tak będę ciągle kochał, ale miłość, która rosła, która ciągle rosła. Oni będąc już wkorzenieni w miłości, starali się coraz bardziej poznać miłość Chrystusową, coraz więcej. Ale ta miłość przewyższała wszelkie poznanie. A więc było wiadome, że nigdy nie dojdą do takiego miejsca, do takiego etapu, w którym mogą powiedzieć: teraz moja miłość jest doskonała. Już poznałem. Nigdy takiego etapu w ich życiu miało nie być. Ta miłość była ciągle miłością wzrastającą. I patrząc na ten zbór, Pan Jezus widział ich postępowanie tam wtedy, ich życie wtedy, ale widział to, co się stało po 40 latach. I dlatego mógł powiedzieć: mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Pierwszą miłość. Bo ona właśnie taka była, o jakiej mówiłem. I teraz Pan Jezus powiedział słowa, które najbardziej mnie uderzyły, bracia, siostry. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Tyle razy czytałem ten list, a te słowa nigdy tak mocno do mnie nie dotarły. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Jakby motorem, siłą napędową ich pokuty miało być to, że mogli wspomnieć, na jak wielkich wyżynach kiedyś znajdowało się ich duchowe życie. To jest jedna prawda. A druga, największa dla mnie, to ta, że życie w miłości to życie na duchowych wyżynach. Życie w miłości to życie na duchowych wyżynach. I właściwie tak mógłbym zatytułować całe moje to, co dzisiaj chcę powiedzieć, bracia, siostry. Życie w miłości to życie na pewnym wysokim duchowym poziomie. I kiedy ta miłość wzrasta, tak jak mówił apostoł Paweł tam do tego w listu, kiedy będziecie poznawać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, to wtedy zostaniecie wypełnieni pełnią Bożą. A więc im bardziej wzrastamy w miłości, tym nasz duchowy poziom jest wyższy, bliższy nieba, dlatego że zostajemy coraz bardziej wypełnieni pełnią Bożą. I dlatego właśnie miłość miała dla Jezusa tak ogromne znaczenie. I tak ogromne znaczenie ma dla nas, bracia, siostry, dzisiaj. Bo w duchowym życiu możemy osiągnąć wiele. Możemy robić tak wiele dla Boga. Ale jeśli nie mamy pierwszej miłości, to nie ma to żadnego znaczenia przed Bogiem. To wszystkie nasze zalety, czy to, co robimy przed Bogiem, jakby traci się w porównaniu z tym, że brakuje nam pierwszej miłości. Możemy mieć trud, możemy wykonywać pracę, możemy poświęcać życie, trudzić się dla Boga. Ale jeśli nasza praca, nasz trud, to, co robimy dla Boga, to, w co się angażujemy, to, co pracujemy dla Boga, nie wypływa tylko i wyłącznie z miłości dla Niego, to nie ma znaczenia. Jedyną motywacją czegokolwiek robimy w zborze musi być miłość dla Niego. Bo wtedy Pan Jezus ma do nas właściwie tylko jedno słowo. Upamiętaj się. Upamiętaj się. Możemy mieć wytrwałość. Mimo różnych przeciwności, zniechęceń, trudnych sytuacji, trwamy przy Bogu, jesteśmy przy Bogu, pracujemy, nie rezygnujemy. Ale jeśli to nie wypływa z miłości i tylko z miłości, to Pan Jezus mówi: wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I upamiętaj się. Możemy nienawidzić grzechu, nienawidzić zła, kłamstwa. Możemy nawet cierpieć dla Chrystusa. Ale jeśli nie wypływa to z miłości, to ciągle Pan Jezus ma do nas to słowo. Upamiętaj się. Upamiętaj się. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Apostoł Paweł mówi: choćbym mówił językami ludzkimi Dzisiaj są ludzie, którzy znają kilkanaście języków obcych i mogą mówić swojej wiedzy językami ludzkimi, ale apostoł Paweł mówi i anielskimi, a to już można mówić w Duchu Świętym. Choćbym mówił, a miłości bym nie miał, jestem jak co? Cymbał brzmiący, miedź brzęcąca, cymbał brzmiący. Tak. Choćbym miał dar prorokowania, choćbym znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę i choćbym nawet miał wiarę taką, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I teraz najdziwniejszy werset dla mnie. Choćbym rozdał całe swoje mienie, choćbym nawet ciało swoje oddał na spalenie, a miłości bym nie miał, jestem niczym. Miłość. Miłość. Cel życia, źródło wszystkiego, zasada naszego postępowania. Miłość. Miłość ciągle wzrastająca. Ciągle wzrastająca. Gorąca, żarliwa, pełna i szczera. Bo jeśli jej w życiu nie mamy, to mamy tylko jedną drogę. Upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A więc miłość. Pierwsza miłość. Chciałbym, żebyśmy może teraz spojrzeli na to trochę tak z praktyczniejszego punktu widzenia na nasze życie. Kochani bracia, siostry, znamy Boże Słowo. I Boże Słowo bardzo wyraźnie w wielu, wielu miejscach mówi, jak bardzo poważnie powinniśmy traktować swoje duchowe życie. Apostoł Piotr w pierwszym liście pod koniec tego listu mówi, że rozpoczął się sąd od domu Bożego. I potem mówi w następnym wersecie bardzo ciekawe słowa. A jeśli sprawiedliwy, z trudnością dostąpi zbawienia. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest takie bardzo mocne słowo i takie, nad którym naprawdę trzeba się zastanowić. Sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia. W innych miejscach jest to, jakby Pan Jezus to wyjaśnia, prawda, żebyśmy mogli zrozumieć. Pan Jezus mówi, kończąc kazanie na górze, mówi, że nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wyjdzie do Królestwa Bożego, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego. Czyli coś czyni, pełni wolę mojego Ojca. I jakby dalej w następnym wersecie mówi, że w owym dniu, czyli w dniu, kiedy On przyjdzie, wielu ludzi powie, w imieniu Twoim wypędzaliśmy demony, w imieniu Twoim uzdrawialiśmy, w imieniu Twoim czyniliśmy cuda, a Pan Jezus im powie, ale ja Was nie znam. Wiecie, to takie naprawdę aż można powiedzieć przerażające i takie... Jak tak może być, prawda? Możemy to lepiej zrozumieć w liście do Tesaloniczan, prawda? Apostoł Paweł mówi, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. W liście do Hebrajczyków czytamy, dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czyli wszędzie mamy te wersety, które mówią o tym, jak poważną sprawą jest zbawienie, jak wiele my powinniśmy swój stosunek, jaki powinniśmy mieć do tego, aby tam wejść, aby to otrzymać. Prawda? Było 10 panien, które symbolizują w całości Kościół, a tylko 5 z nich było mądrymi i tylko 5 z nich było gotowych na to, kiedy przyszedł Pan Jezus. Liście do wszystkich listach i w całym objawieniu czytamy wszędzie zwycięzca. Zwycięzca odziedziczy to, tamto, apostoł Pan Jezus wymienia. Na końcu mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko. Apostoł Paweł, mówiąc o sobie, w pewnym wersecie mówi, umartwiam i ujarzmiam swoje ciało, aby przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie zostać odrzucony. Takie niesamowite słowa, wiecie. Znamy te słowa, znamy Biblię, bracia, siostry. co myślimy, kiedy czytamy te słowa nad swoim własnym życiem, nad tymi słowami? Czy czasem w naszych myślach, w naszej duszy nie rodzą się właśnie takie pytania? Co ja muszę, co ja powinienem, co ja muszę robić, aby wejść do Bożego Królestwa? Co ja muszę robić, aby nie być głupią panną? Jak powinienem się zachowywać? Co mam robić, aby nie zostać na tej ziemi, aby nie zostać odrzuconym, aby nie utracić Bożego Królestwa? Co muszę robić? Jaki trud powinienem podjąć w swoim życiu? A czego nie powinienem robić? Czego mi nie wolno robić? Jak mi się nie wolno zachowywać, aby nie utracić zbawienia, aby nie odejść od Boga, z drogi wiary, aby nie zostać tutaj, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół? Wiecie, być może w naszych myślach niekiedy pojawiają się te myśli w naszych sercach, w naszych umysłach. Co muszę? Czego mi nie wolno? Jak daleko mogę się posunąć, aby nie utracić zbawienia w swoim życiu? Od czego muszę się wstrzymywać? Jak daleko? Co mogę zrobić, aby jeszcze nie utracić zbawienia? Co mogę, aby jeszcze nie zgrzeszyć? Jak daleko w swoim życiu mogę zaangażować się w swoją pracę, w swoje pasje, w swoje hobby? Jak daleko mogę zaangażować się w walce o sukces w tym świecie, aby nie zaniedbać społeczności na tyle, żeby nie odpaść? Jak daleko, na ile mogę pozwolić sobie na to, aby nie czytać Biblii, nie modlić się, żeby nie stracić zbawienia, nie odejść od Boga? Czy mogę iść do kina? Na jaki film mogę iść do kina? Jakie programy mogę oglądać w telewizji? Na jakich stronach mogę być w internecie? Czy mogę to, czy tamto? Czy mogę wypić piwo? Czy nie rodzą się te pytania w nas? Co ja mogę, co muszę, a co, czego nie wolno mi? Jak daleko mogę się w tym czy w tamtym posunąć? Z czego muszę zrezygnować, aby nie stracić zbawienia, aby być gotowym na powtórne przyjście, aby wejść do Bożego Królestwa? Apostoł Paweł mówi: umartwiam i ujarzmiam swoje ciało, aby przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie być odrzucony. Z czego muszę zrezygnować w swoim życiu? W moim życiu niekiedy pojawiały się takie pytania. Czy to, czy tamto mi wolno? Z ilu moich pasji, czy zawodowych, czy innych, muszę zrezygnować, aby móc się poświęcić dla Boga? Co muszę zostawić? Po ile mogę się posunąć? Co muszę robić? Ile muszę czytać Biblii, aby być blisko Boga? Ile muszę się modlić? Ile muszę czasu poświęcać na przykład na post? Pan Jezus podał podobieństwo o trzech szafarzach, którzy otrzymali talent. Jak muszę żyć i postępować, aby nie zostać zaliczony do tego, który poszedł i zakopał swój talent? Jak muszę żyć? Niekiedy w naszym życiu mogą pojawiać się te pytania. Co ja muszę zrobić, aby odziedziczyć Boże Królestwo? Co ja muszę robić, aby być tym wiernym sługą, który otrzyma nagrodę od Boga? Czego nie wolno mi robić? Jak daleko mogę się posunąć? Nie wiem, czy w waszych myślach pojawiają się niekiedy te pytania, ale myślę, że niekiedy tak. Wiecie, i takie życie, kiedy my w duchowym życiu żyjemy w takich wewnętrznych pytaniach, co muszę zrobić, czego nie wolno mi zrobić, do ile mogę się posunąć, aby wejść do Bożego Królestwa, aby nie odpaść. To jest życie na pewnym poziomie, w pewnym trudzie i mógłbym powiedzieć w pewnym duchowym ubóstwie. Dlatego, że Bóg ma dla nas zupełnie inną drogę. Bo życie za Nim, pójście za Nim polega na zupełnie czymś innym. Pan Jezus mówi dzisiaj do mnie i do każdego z nas, którzy jesteśmy na tym miejscu. Moje dziecko, tak bardzo Cię kocham. Oddałem wszystko, co miałem za Ciebie. I jedno, czego dzisiaj chcę, i jedno, czego dzisiaj pragnę, to tego, abyś mnie kochał. Do tego, aby Twoja miłość była dla mnie, tylko dla mnie. Czego pragnę dzisiaj, to tego, abym był dla Ciebie najważniejszy. Czego Chrystus pragnie dla nas dzisiaj, to tego, abyśmy mieli z Nim relacje. On pragnie naszej miłości. Naszej miłości. Relacji z Nim, tego, żebym był dla nas najważniejszy. Nie tego, abyśmy zastanawiali się, co muszę zrobić, jaki trud muszę ponieść, czego mi nie wolno, jak daleko mogę się posunąć, ale miłość, tylko i wyłącznie miłość. Bo Boża miłość, o czym słyszeliśmy w tej pieśni, jest dla nas tak wielka. Bóg dał wszystko, co mógł dać. Już od samego Starego Testamentu czytamy o Bożej miłości. Mówi, miłością wieczną Cię umiłowałem. W innym miejscu mówi, że mam żarliwą miłość do Jerozolemu. W księdze Ozajasza nawet Bóg mówi, że moja miłość jest taka jak ojca do dziecka. Przytulałem Cię do siebie i pochylałem się nad Tobą tak, jak ten, który Cię karmi. A więc była ta miłość już od wtedy dla swojego ludu. Ale największy sposób okazała się w Jezusie Chrystusie. Większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy ktoś życie swoje kładzie za swoich przyjaciół. I to zrobił Pan Jezus. Jego miłość przewyższa nasze poznanie, przewyższa wszystko. I tak naprawdę, bracia, siostry, istnieje doskonała miłość pomiędzy Ojcem i Synem. Ale ta miłość, właściwie można powiedzieć, że Bóg nie ma nikogo w tym wszechświecie, komu chciałby i mógłby okazywać miłość poza nami, Jego Kościołem. I też nie ma nikogo, kto mógłby go odwzajemnić, mu tą miłość, kto mógłby go kochać, jak właśnie my, Jego Kościół. I to jest właśnie to, czego Bóg dzisiaj pragnie. Miłości. Abyśmy my stali się dla Niego, jesteśmy dla Niego najważniejsi, ale żeby On stał się dla nas kimś najważniejszym. Ponad wszystko. Miłości i pragnie relacji z nami. Tego, abyśmy mogli z Nim przebywać przy Jego Słowie. Tak jak już wcześniej mówiłem, aby Jego Słowo stało się dla nas najcenniejsze. Stało się dla nas źródłem radości, źródłem rozkoszy. Żeby obecność Jego w naszym życiu, czas, w którym przebywamy z Nim, był dla nas źródłem radości i źródłem rozkoszy. Czymś najważniejszym, do czego ciągle chcemy wracać, czego pragniemy, o czym marzymy, żebyśmy mogli powiedzieć, Panie, o niczym więcej nie pragnę, niczego więcej nie chcę, o niczym więcej nie marzę, jak tylko to, aby z Tobą przebywać, aby Ciebie kochać, aby Ciebie słuchać. Bo bracia, siostry, chrześcijaństwo, istota pójścia za Chrystusem, istota służenia Mu nie polega na tym, że balansujemy na granicy. To mi wolno, a tego mi nie wolno. Do tyle mogę się posunąć, dalej już nie mogę, bo zgrzeszę, bo mogę odpaść, bo mogę nie wejść do Królestwa Bożego. To nie na tym polega. Istota chrześcijaństwa, istota pójścia za Chrystusem nie polega także na tym, że zadajemy pytania. Boże, co ja muszę? Co ja muszę zrobić, aby wejść do Twojego Królestwa? Aby być gotowy na Twoje przyjście? Nie. Istota chrześcijaństwa nie polega także na tym, że zadajemy pytania, a czego mi nie wolno? Co mi wolno, a czego mi nie wolno? Co jeszcze mogę zrobić, aby nie zgrzeszyć już? Do ile się mogę posunąć? Nie na tych pytaniach polega istota chrześcijaństwa. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Chodzę do zboru. Wiem, że Pan Jezus przyjdzie. Nie chcę zostać tutaj, kiedy będzie Jego powtórne przyjście. A więc muszę. Muszę chodzić do zboru. Muszę czytać Jego Słowo. Muszę się modlić. Muszę Jemu służyć. Może miałbym ochotę na coś innego w tym życiu. Spędzić jakoś inaczej czas. Poświęcić się czemuś innemu. Ale muszę. Muszę, bo chcę być zabrany, kiedy On przyjdzie. Nie na tym polega istota chrześcijaństwa. Polega na więzach miłości. Na więzach pierwszej miłości. Właśnie tamten zbór miał trud, wytrwałość, ale motywacją przestała być miłość. Na tym polega życie nasze, pójście za Chrystusem, że możemy Panu powiedzieć: Panie, tak bardzo Cię kocham. Tak bardzo Cię kocham i każdego dnia mogę odczuwać Twoją miłość w moim życiu. I najważniejsze, czego pragnę, czego chcę, to być z Tobą, przebywać z Tobą, być przy Twoim Słowie, czytać Twoje Słowo, czekać na to, aż Ty będziesz do mnie mówił, słyszeć Twój głos, mieć relacje. O niczym bardziej nie pragnę, niczego bardziej nie chcę, o niczym bardziej nie marzę, jak właśnie tego. Ty jesteś dla mnie najważniejszy. W Tobie są wszystkie moje źródła. Jesteś zaspokojeniem każdej mojej potrzeby, każdej tęsknoty serca. Jesteś wypełnieniem wszystkiego. W Tobie czuję się w pełni usatysfakcjonowany, w pełni wartościowy, bo jesteś dla mnie wszystkim. I to jest właśnie sens chrześcijaństwa. I wtedy Pan Jezus mówi: chodź moje dziecko, przytul się do mnie, przylgnij do mnie, bądź w mojej społeczności, a moja miłość i moja obecność zmienią Twoje życie. Wtedy, kiedy my kochamy Pana, Pan kocha nas od zawsze i możemy przebywać w Jego obecności, w relacjach z Nim, wtedy Jego miłość, Jego obecność w nas, nas zmienia. Bracia, siostry, bo tu nie chodzi o pytania, co ja nie mogę, czego mi nie wolno, abym się mógł uświęcać. Tu chodzi o to, że miłość Boża, Jego obecność w nas tak nas zmieniają, wypisują na naszych sercach, na naszych umysłach Jego zakon, że my nie pytamy, czy to mi wolno, czy tego mi nie wolno, czy to mogę, czy tego nie mogę, co muszę, tylko mamy to wewnątrz, tam. I mówimy: Panie, tak Cię kocham, że sama myśl o tym, że mógłbym zrobić cokolwiek złego, co mogłoby Ciebie zasmucić, napawa mnie wstrętem i obrzydzeniem. Tą przemianę w nas może zrobić miłość. Miłość Chrystusa i nasza do Niego, jako odpowiedź na Jego miłość do nas i Jego obecność w nas. I tu nie polega to na tym, żebyśmy pytali: a Panie, a co ja muszę robić w zborze? W czym się muszę angażować, żeby być tym sługą, który obraca talentami, żeby mógł być w Twoim Królestwie? Ale wtedy, kiedy miłość Chrystusa zmienia nasze życie, kiedy Jego obecność zmienia nasze życie, bracia, siostry, to poświęcenie dla Niego, to trud dla Niego jest naszą radością. Jest czymś, czego my pragniemy, bez czego nie potrafimy żyć ani być. Po prostu: Panie, w czym mógłbym się zaangażować? Praca dla Ciebie jest moim największym zaszczytem. Poświęcenie się dla Ciebie jest moim największym zaszczytem, moją największą radością, czymś, co chciałbym robić, dlatego że Ciebie kocham. Pierwsza miłość, gorąca, wzrastająca, która zmienia nasze życie. Że przestajemy pytać: Panie, co ja muszę, czego nie mogę, czego mi nie wolno, Ale mówię, Panie, nie chcę żadnych pytań. Chcę Ciebie kochać. Kochać ponad wszystko. I Ty jesteś odpowiedzią na wszystko. Ty zmienisz wszystko. Tak często, bracia, zachowujemy i siostry, zachowujemy się jak ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa. Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Panie, co mam robić? Co muszę robić? Znam przykazania. Staram się je wypełnić. Czego jeszcze mi brakuje? A Pan Jezus patrzy na nas z miłością i mówi tak. Jedno, co mnie interesuje, to to, czy nie ma czegoś w Twoim życiu, co kochasz bardziej niż mnie. Jedno, co mnie interesuje w Twoim życiu, to to, czy mnie kochasz ponad wszystko. Jeśli coś kochasz bardziej, to musisz to zostawić. Wtedy przyjdź do mnie, do mojej obecności. Ja będę z Tobą. Ja Cię przytulę. Przylgniesz do mnie. I moja obecność, moja miłość zmieni Twoje życie. I będziesz mógł mnie naśladować. Jednego, czego dzisiaj Bóg pragnie, to miłość. Związać nas z sobą relacjami miłości. Żeby był dla nas kimś najważniejszym. Nie to, że my się trudzimy, że my coś staramy się zrobić w naszej trudzie wytrwałości, ale chcemy Go kochać. I Jego miłość, Jego obecność nas zmieni. Możemy czuć się grzeszni. Możemy się czuć tymi, którzy zawodzą Boga. To nic. Z tym wszystkim możemy przyjść do Jezusa. On nam wszystko przebaczy. Jedno, co chcemy, co powinniśmy zrobić, to powiedzieć, Panie, Ciebie chcę kochać ponad wszystko. Panie, Ciebie chcę kochać ponad wszystko. Jedno, czego pragnę, jedno, o czym marzę, to być z Tobą, być w Twojej obecności, rozmawiać z Tobą, słyszeć Ciebie. A wtedy Jego miłość zmieni nas. Jego obecność w nas zmieni nas. Uświęci nasze życie i da nam siły do tego, abyśmy byli wytrwałymi, abyśmy mogli wypełniać Jego wolę, ale Jego miłość i Jego moc. A więc, bracia, siostry, pierwsza miłość. Dążmy do pierwszej miłości. Kochajmy Chrystusa ponad wszystko. Miłość pochodzi od Niego. Ta miłość rozlana jest przez Ducha Świętego. My jej sami w sobie nie wytworzymy. Możemy tylko przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, chcę Ciebie kochać. Podejmuję taką decyzję, że chcę Ciebie kochać, a Bóg odpowie na naszą modlitwę i rozpali nasze życie tą potężną miłością, która będzie zmieniać nasze życie na Jego obraz każdego dnia, aż staniemy kiedyś razem u Niego. I tego Wam życzę z całego serca. Amen.